Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Kościół na fali. Kościół na fali.
Kościół na fali w czasach epidemii, w czasach zarazy, a naszym telefonicznym gościem jest ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy. Szczęść Boże, księże Henryk.
Dziękuję Państwu, Bóg zapłać.
Proszę księdza, zatytułowałam tę rozmowę Bądź zimny albo gorący, co znaczy to w czasach epidemii, ale myślę, że na początku i słuchacze też myślę, że są ciekawi. No właśnie, trudny czas dla nas wszystkich, trudny czas dla, także dla tygodnika Idziemy. Jak się sprawy mają?
Proszę Państwa, jest to trudny czas dla nas wszystkich rzeczywiście. Może jeszcze dla, w przypadku radia, antenie, którego gościmy w tej chwili, to jest raczej trudny czas w kwestii produkcji programu. Natomiast z dotarciem do odbiorców, no odbiorcy w dużej mierze w tej chwili są w domu, pracują zdalnie, czy opiekują się dziećmi, więc to może być w pewnym sensie nawet łatwiejsze. Natomiast w przypadku prasy drukowanej jest to straszliwie ciężkie. My postanowiliśmy, że kolejny numer, ten na Niedzielę Palmową, będzie wydany już tylko w wersji elektronicznej. Można go będzie kupić bądź to na stronie eprasa.pl bądź egazety.pl, albo nawet pobrać za darmo PDF ze strony naszej www.idziemy, bo nie chcemy tracić kontaktów z czytelnikami. Natomiast w rzeczywistości, w której frekwencja na mszach świętych została ograniczona do 5 osób, kiedy część kiosków jest także zamknięta, a poza tym ludzie powinni pozostawać w domach, wtedy kolportaż prasy drukowanej jest bardzo mocno utrudniony, dlatego musimy uciekać się do tej wersji elektronicznej. Oczywiście prosimy czytelników o lojalność, bo to jest ważne, żeby nie zerwać ze sobą kontaktu, żeby tego także nawyku sięgania po tygodnik. Tygodnik musi pozostać tygodnikiem i on będzie tygodnikiem i w momencie, kiedy tylko epidemia odpuści troszeczkę, kiedy kościoły zostaną otwarte, natychmiast wracamy też do wersji drukowanej. Tę wersję w PDF-ie, którą można będzie pobrać sobie, można wydrukować ją na domowej drukarce. I tutaj szczególnie proszę o młodszych słuchaczy radia, żeby może zadbali o swoich seniorów, którzy niechętnie korzystają czy to z tabletów, czy z iPhone'ów, czy nawet z komputerów, żeby im to wydrukować, żeby mogli no, do pewnych treści sięgnąć. A są to treści ważne, bo cały czas my się chwalimy tym, że zawsze mieliśmy taką zasadę, najlepsza cena, najlepsi autorzy, a więc byliśmy najtańszym tygodnikiem na rynku, a plejada autorów, która u nas jest obecna, no to bez komentarza, poprzez od Krzysztofa Ziemca, przez duchownych, ojciec Jacek Sali, ksiądz Chrostowski, czy ojciec Kowalczyk, więc prosimy o taką ciągłość. To zresztą to jest prośba w ogóle do nas katolików, żebyśmy w tym czasie, w którym mamy post od Eucharystii, taki może post przed Eucharystią.
No właśnie, proszę księdza, o tym też chciałabym gdzieś porozmawiać.
No właśnie, ale żebyśmy nie zapomnieli również o Kościele, także o potrzebach materialnych Kościoła, bo jak ten jeden czy drugi proboszcz ma 5 osób na mszy świętej, to często nawet nie zbiera tacy, no a problemy pewne i pewne należności, opłaty są.
No właśnie, nie tylko tygodnik, także i parafie w ciężkiej sytuacji znalazły się z dnia na dzień właściwie w tym momencie. 5 osób na Eucharystii tylko może być w kościele. Dla mnie była to osobiście także bardzo trudna wiadomość, bo to jest przykre. Z tej perspektywy też, że Eucharystia jest przecież źródłem życia. Myślę, proszę księdza, także o tym cyklu duszpasterskim, który został ogłoszony na 3 lata. I właśnie wtedy, kiedy przyglądamy się Eucharystii też z duszpasterskiego punktu widzenia, tej Eucharystii codziennej i także niedzielnej nam zabrakło.
Nam zabrakło i my rozumiemy obawy i podzielamy troskę władz państwowych o nasze zdrowie. Natomiast trzeba podkreślić to, że ta troska ze strony Kościoła jest bardziej radykalna niż dotyczyłoby jakichś porównywalnych inicjatyw świeckich. Weźmy na przykład to, że w Kościele, tak jak w Kościele, przy którym ja pomagam, Kościół ma bardzo dużą powierzchnię, jest w stanie pomieścić około 20 ludzi i tam gromadzi się 5 osób. podczas gdy w tramwaju czy w autobusie, który ma znacznie mniejszą powierzchnię, gromadzi się 35 osób, na przykład taki jest limit, tyle osób może być. Więc to nie jest tak, że Kościół się do tego nie stosuje, to jest bardzo trudne. Rzeczywiście, gdy chodzi o, że to akurat w roku Eucharystii się stało, nie, tak jak wielu mówi w tej chwili, to nie chodzi o to, żebyśmy patrzyli na to wszystko jako na rodzaj kary Bożej za grzechy. Natomiast mądrzy ludzie mówią, nie ma przypadków, są znaki. Chodzi o to, żebyśmy to jakoś odczytali. Wie pani, jeżeli my codziennie jadamy chleb, to nieraz nie doceniamy smaku chleba i wartości chleba. Ja miałem okazję poznać ludzi, którym brakowało chleba. Czy to ludzi, którzy przeszli przez Auschwitz, czy to ludzi, którzy przeszli drogą pustynną, szli do Polski, nie doszli przez Monte Cassino. I oni mówili, czy też miałem okazję poznać człowieka, który wrócił z Syberii i jego marzeniem było to, żeby zjeść kawałek pszennego chleba czy pszennej bułki. I opowiadał mi o smaku tej pszennej bułki. Ja myślę, że ten czas, taki, kiedy jesteśmy pozbawieni Eucharystii, wielu z nas zresztą, no bo co to jest 5 osób na dużą parafię?
No w większości parafii też od razu powiem, jest przecież wprowadzone też ograniczenie, że tylko osoby zamawiające intencje są...
Tak.
Są wpuszczane.
Kiedy jesteśmy tacy, chodzi o to, że w pewnym sensie wypuszczeni Eucharystii. Spróbujmy tak bardzo, nie zaniedbać tego pragnienia Eucharystii, ale bardzo chciałbym, nie wiem, czy to się uda, żeby na niedzielę wielkanocną, może dopiero na niedzielę miłosierdzia, jeśli byłoby nam dane wreszcie pójść i przystąpić do Najświętszego Sakramentu, żebyśmy my ten smak Eucharystii i tę wdzięczność wobec Chrystusa, który daje się nam pod postacią chleba i wina, odczuwali tak bardzo głęboko, jak ten pewien staruszek, który mi opowiadał, jak po raz pierwszy po wielu latach wziął i po głodówce wziął mógł wziąć do ust kawałek polskiego chleba. To było święto i to był smak, który on wspominał po wielu dziesięciu latach.
Mówi się też, proszę księdza, dużo o komunii duchowej. Ja się zastanawiam nad rzeczywistą naszą dyspozycją do przyjęcia komunii duchowej, bo owszem, jest taka możliwość, ale czy rzeczywiście, no właśnie, jak duży musi być ten głód Boga, żeby ta komunia przynosiła takie same łaski jak komunia fizyczna, tak, w ciele Jezusa, którą przyjmujemy podczas mszy świętej?
Odsyłam tak na marginesie, bo szerzej, to właśnie w tej chwili ten numer elektroniczny, który przygotowujemy, który po niedzieli będzie dostępny, są dwa duże teksty na ten temat. Jeden to księdza arcybiskupa Józefa Górzyńskiego na temat komunii duchowej, na czym ona polega, ale także jest drugi tekst, który został napisany przez księdza profesora Mroczkowskiego i zarysowując mniej więcej rozróżnienie. Powinniśmy rozróżnić między komunią duchową i ta komunia duchowa dotyczy tych, którzy mogliby, mają taki stan duszy, są w stanie łaski uświęcającej i mogliby przyjąć komunię świętą, gdyby byli w świątyni, gdyby byli w kościele, gdyby ta komunia święta była w ich zasięgu fizycznym. Taki akt komunii duchowej mogą wzbudzać sobie wiele razy w ciągu dnia również ci, którzy tego dnia byli u komunii, ale przeżywają jakąś taką sytuację i przeżywają taki głód Boga, że chcieliby go przyjąć jeszcze raz, a są na przykład w pracy w tym czasie. Więc komunia duchowa jest dla tych, którym warunki fizyczne nie pozwalają w danym momencie na przyjęcie komunii świętej w sposób sakramentalny i jej owocność zależy od intensywności naszego pragnienia i czystości naszego serca. Natomiast należy odróżnić od komunii duchowej tak zwaną komunię pragnienia, czy pragnienie komunii świętej. Mm-hmm. Otóż są ludzie, którzy nie mogą przyjąć komunii sakramentalnej, ponieważ na przykład żyją w związku niesakramentalnym, czy też są w stanie grzechu ciężkiego. I nie mogliby, nawet gdyby Kościół był otwarty, pójść do komunii świętej. Dla nich proponujemy, żeby przynajmniej Kościół to rozróżnia, szczególnie w czasie ostatniego synodu na temat rodziny to zostało rozróżnione bardzo mocno, że dla nich proponujemy, żeby oni pragnęli Komunii Świętej, ale w tym pragnieniu Komunii Świętej musi się zawierać również pragnienie uporządkowania własnego życia, czy pragnienie pojednania się z Jezusem Chrystusem. A więc jest czym innym komunia duchowa, a czym innym pragnienie Komunii Świętej w momencie, kiedy nasza sytuacja, kiedy problem, że my nie możemy pójść do komunii, jest w nas samych, a nie w niedostępności Eucharystii.
I właśnie o ten problem w nas samych też chciałam dopytać, bo stan łaski uświęcającej tracimy w momencie popełnienia grzechu ciężkiego, a z sakramentem pokuty i pojednania też w dzisiejszych czasach łatwo nie jest. Czy ma ksiądz jakąś wiedzę, jak to wygląda w parafiach praktycznie? Ja wiem, że dopiero drugi dzień dzisiaj obowiązują te restrykcyjne zarządzenia, ale może moglibyśmy coś słuchaczom powiedzieć, w jaki sposób, jeśli ktoś ma potrzebę serca się jednak wyspowiadać, czy jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty?
Proszę pani, ja dzisiaj spowiadałem kilka osób. Rzeczywiście ludzie podchodzą do tego w sposób dojrzały i na przykład w moim przypadku były to osoby, które się ze mną umówiły mailowo, żeby nie było, nie tworzyć kolejek niepotrzebnych, bo to nie ryzykować też. Natomiast myślę, że to w wielu parafiach powinno, biskupi zresztą wzywają do tego, żeby taka możliwość umówienia się mailowego czy telefonicznego była. Jest także apel biskupów, oto także apel biskupa warszawsko-pruskiego, żeby wiernym umożliwić spowiedź nie tylko przy kratkach konfesjonału, no bo wiadomo, rzeczą jest, ja wiem, że w niektórych parafiach jest tak, jak jest u Świętego Krzyża, na przykład na krakowskim przedmieściu akurat prowadzę tam rekolekcje te radiowe dla ogólnopolskie. Tam jest tak, że po każdym penitencie ksiądz wychodzi i specjalnym płynem dezynfekuje kratki konfesjonału, żeby no, nie przenosić tego wirusa, żeby zmniejszyć ryzyko. Jest apel biskupów i mam nadzieję, że księża do tego jakoś się dostosują również, żeby umożliwić wiernym spowiedź w salkach katechetycznych, czy gdzieś, gdzie penitent od spowiednika jest w pewnej odległości, chociaż 2 metry, i gdzie ten, który się spowiada kolejny, nie musi dotykać tych samych przedmiotów, których dotykał, czy też chuchać na te same przedmioty, na które chuchał jego poprzedni grzesznik, który się spowiadał. W dawnych świątyniach było coś takiego pięknego, były takie pewne kaplice na czas zarazy, w których można było stanąć przy jednym filarze, coś takiego można na przykład w Lądzie zaobserwować, ale chyba również w kolegiacie w Łęczycy, w tych starych świątyniach było coś takiego, że można było stanąć przy jednym filarze, mówić szeptem, dla nikogo nie było to słyszalne, z wyjątkiem drugiego człowieka, który stał przy odpowiednim drugim filarze i też mówiąc szeptem był słyszany. Spowiednik i spowiadający się byli w odległości kilku metrów, mogli mówić do siebie szeptem. No zobaczmy, jakież to było genialne. Nam się wydawało, że dzisiaj już nam zaraza nie grozi.
No właśnie, a zaraza przyszła, zaskoczyła nas wszystkich.
Nie do końca nas zaskoczyła, pani redaktor. Naprawdę, nawet my, żeśmy w tygodniku Idziemy pisali o tym. Ja przyznaję, że nawet w pewnym momencie zaniepokojony ksiądz biskup Romuald Kamiński zadzwonił do mnie, czy ja za bardzo nie straszę ludzi, czy nie boję się tego, że będą z tego jakieś konsekwencje. Bo pisałem od razu, że to nie jest zwykła grypa, że to przyjdzie na nas i że to będzie coś, co odbije się bardzo mocno na naszym życiu religijnym, na życiu gospodarczym, na życiu rodzinnym. No okazało się, że troszeczkę pełniliśmy rolę takiego burka podwórkowego, którego zadaniem jest szczekać i ostrzegać, kto się przebudził. Także ostrzegałem znacznie wcześniej ludzi. Prosiłem tam, gdzie odprawiam mszę świętą, o spowiedź wcześniej, bo mówiłem, za kilka dni będzie to praktycznie niemożliwe, bo kościoły będą zamknięte. Taki jest rozwój sytuacji. Trzeba mieć tylko wystarczająco otwarte oczy i odczytywać znaki czasu. No, ci, którzy posłuchali, tak. Niektórzy uważali pewnie, że to jest takie na razie jeszcze straszenie na wyrost. Nie jest moją intencją straszyć na wyrost, tylko mówić prawdę nawet wtedy, kiedy ta prawda jest niechętnie słuchana.
Proszę księdza, chciałabym jeszcze się zapytać o to, czy o przyszłość, bo w tym momencie no, wierni we mszy świętej albo bardzo mała garstka uczestniczy, albo w ogóle nie uczestniczą, to znaczy uczestniczą przez transmisje medialne różne, i to telewizyjne, i radiowe, i także przez internet różne transmisje, ale jak ksiądz prognozuje, czy kiedy te wszystkie obostrzenia się skończą, czy wierni wrócą do kościoła? Bo ja przyznam szczerze, że zastanawiam się nad tym, czy nie będzie tak, że niektórzy wierni przyzwyczają się do tego, że do kościoła chodzić nie trzeba.
Panie redaktor, ja się spodziewam krańcowej polaryzacji stanowisk w Polsce po tej zarazie, po tym koronawirusie. Krańcowej polaryzacji także moralnej i religijnej. Będą ci, którzy wrócą z tym większym głodem do Eucharystii, do Kościoła i z wielkim dziękczynieniem Panu Bogu za uratowanie od zarazy. Bo nie oszukujmy się, każdy z nas może paść ofiarą tego i każdy z nas, nawet okazuje się, że ludzie młodzi i zdrowi umierają wskutek tego wirusa. Rzeczywistość śmierci jest wpisana w naszą egzystencję i mówienie ludziom, że nie, nas to nie dotknie, byłoby ich okłamywaniem i braniem na siebie odpowiedzialności za to, że odejdą z tego świata, na przykład niepojednani z Bogiem i ludźmi. Musimy o tym mówić. To nie jest straszenie, to jest prawdą. Każdy z nas, i ja, i pani redaktor, i wielu naszych słuchaczy, możemy tej zarazy nie przeżyć i korzystajmy z dni, które Bóg nam daje na pojednanie. Więc będą tacy, którzy przyjdą podziękować Bogu i z tym większym głodem Eucharystii do tej Eucharystii będą przystępować. Ale będą też i tacy, którzy właśnie pogłębi się ich oziębłość, jeżeli można było skorzystać z dyspensy udzielonej przez biskupów, to my sobie teraz dalej dyspensy udzielimy sami. I niestety takie momenty próby, to jest czas próby, takie momenty próby sprawiają, że są również tacy ludzie, którzy niejako, u których pewna negacja życia, negacja wartości moralnych, erozja wszystkiego, czym dotąd żyliśmy, też się bardziej pogłębi. Niestety, prawdopodobnie po tej zarazie będzie także pewne szaleństwo odreagowania. I to nie będzie tylko szaleństwo odreagowania w jakiejś konsumpcji, bo ta konsumpcja będzie bardzo mocno ograniczona, ale będzie próba takiego nadrobienia tego wszystkiego, czego nie można było robić dotąd. Kto spodziewał się, że będzie mieć taki wielki post, że dyskoteki będą zamknięte nie dlatego, że Kościół tego chce, tylko dlatego, że koronawirus tak sprawił, że dyskoteki są zamknięte i rozmaite inne knajpy. Na pewno zbierze się taka grupa ludzi, którzy będą sobie chcieli ten czas w jakiś sposób powetować. Natomiast zauważmy coś dobrego w tym wszystkim. Otóż proszę zauważyć, pani redaktor, że ja nie znam takiego czasu, żeby w polskich mediach, nie tylko w naszych katolickich, ale żeby w polskich mediach państwowych i w mediach komercyjnych było tyle transmisji mszy świętych.
To prawda.
I mało tego, i żeby one cieszyły się lepszą oglądalnością niż najlepsze telenowele. To myślę, że z tego powinniśmy wyciągnąć wnioski i my, ludzie Kościoła, ale z tego również powinni wyciągnąć wnioski właściciele i zarządcy mediów i publicznych, i państwowych. To nie jest tak, że świętość nie da się oglądać, że ludzie nie chcą oglądać świętości. Wszystkie badania pokazują, że transmitowane w tej chwili msze święte, drogi krzyżowe i inne nabożeństwa cieszą się wielką oglądalnością i ci, którzy transmitują te nabożeństwa, wcale nie robią nam w tym momencie łaski, ponieważ w ten sposób zwiększają swoją oglądalność. I gdyby pójść za głosem ludzi, była taka maksyma łacińska, vox populi, vox dei, głos ludu jest głosem Boga. Gdyby pójść za głosem radiosłuchaczy, telewidzów, odbiorców internetu, to byśmy wszyscy chyba lepiej na tym skorzystali, niżeli to, co było dotychczas, kiedy media często po prostu zwyczajnie, nie mówię tu o katolickich, ale kiedy media zwyczajnie demoralizowały często ludzi głupimi serialami, głupimi reklamami, głupimi programami, w których lansowało się zepsucie.
Proszę księdza, i na koniec rozmowy mam jeszcze do księdza osobiste pytanie o powołanie. Co znaczy być kapłanem, dobrym kapłanem, gorącym kapłanem, kapłanem o gorącym sercu w czasie epidemii?
Pani redaktor, być kapłanem, to troszeczkę powiem, cytując arcybiskupa Fultona Sheena, to nie znaczy stawać codziennie przy ołtarzu, brać kawałek chleba do ręki i mówić: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, i ofiarować Chrystusowi i ofiarować Bogu Chrystusa przeistoczonego. Ale tutaj pouczał o tym również święty Jan Paweł II, że być kapłanem, to znaczy biorąc ten kawałek chleba do ręki i powiedzieć, i mówiąc, że to jest ciało moje, złożyć się także konsekwentnie, być także żertwą, składać się także Chrystusowi konsekwentnie w ofierze. Razem z Chrystusem składać się Ojcu Wszechmogącemu. Po prostu być kapłanem, jest takie powiedzenie, to być drugim Chrystusem. Niekoniecznie drugim Chrystusem Królem, bo także być drugim Chrystusem Królem, oddanym, wydanym, tak, nawet jeżeli trzeba będzie to ukrzyżowanym. Kapłan nie ma prawa odmówić posługi duszpasterskiej w czasach, w których w tej chwili żyjemy, w tych czasach próby, nawet gdyby to się wiązało z jego ryzykiem dla jego zdrowia czy życia.
Mocne słowa, proszę księdza. Bardzo za nie dziękuję także w imieniu naszych radiosłuchaczy. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, był dzisiaj naszym telefonicznym gościem.
Dziękuję bardzo. I proszę o sięganie po elektroniczne wydanie tygodnika Idziemy, albo chociaż zaglądanie na stronę www.idziemy.pl. Musimy ten trudny czas jakoś przetrwać, wzajemnie sobie pomagając.
Dziękuję jeszcze raz. Proszę księdza, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Zapłać.
Kościół na fali.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.